študentská popoludňovka. Zapraszam.
Za chwilę naszym gościem będzie pan profesor Józef Szaniawski.
O mój rozmarynie, rozwijaj się. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się.
A jak mi odpowie, nie kocham cię. A jak mi odpowie, nie kocham cię. Kłani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Kłani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się.
Dadzą mi konika ci samego, dadzą mi konika ci samego. I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego. I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego.
Dadzą mi kabacik z wyłogami, dadzą mi kabacik z wyłogami. I czarne buciki, i czarne buciki z ostrogami. I czarne buciki, i czarne buciki z ostrogami.
Dadzą mi manierkę z gorzałczyną, dadzą mi manierkę z gorzałczyną. Ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił za dziewczyną. Ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił za dziewczyną.
Pójdziemy z okopów na bagnety, pójdziemy z okopów na bagnety. Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie ucałuje, ale nie bij. Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie ucałuje.
Tak śpiewał chór Juranda w roku 1934, pieśń, która wykonywana była podczas bolszewickiego najazdu w roku 1920, a 20 kilka lat później dzieci legionistów ponownie musiały walczyć o ojczyznę.
Klęska, nie tworzy śmiały, krwawy trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. Powiśle wola i mokotów, ulica każda, każdy dom. Gdy padnie pierwszy strzał, bądź gotów, jak w ręku Boga złoty grom.
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój. Każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój. Gdy padnie rozkaz twój, poniesie się drogą gniew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój. Za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój.
warszawskie dzieci, a w naszym studio pan profesor Józef Szaniawski z Warszawy. Witam serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam naszych słuchaczy.
Panie profesorze, przed chwilą słuchaliśmy O mój rozmarynie, czyli tę pieśń, którą śpiewali legioniści, którzy śpiewali ludzie także w roku 1920 i później, bo także w czasie II wojny światowej warszawskie dzieci, no to ewidentne nawiązanie do powstania warszawskiego 44. To było kolejne pokolenie, które musiało walczyć o wolną Polskę. Jak, zastanawiam się, jak dojrzewało to pokolenie, które umownie nazywamy pokoleniem Kolumbów?
Ja ojcu powiem jeszcze szerzej. Ta walka o wolność to się na ogół zaczyna, jak ludzie mają 20 kilka, czasami kilkanaście lat. Proszę zobaczyć, kim był Adam Mickiewicz i jego koledzy Filomaci i Filareci. Przecież to byli studenci pierwszego i drugiego roku na Uniwersytecie w Wilnie. Tak jak to on opisuje w trzeciej części Dziadów. To byli absolutnie młodzi ludzie. To byli prawie małolaci. Żeby jeszcze jakiś inny przykład dać. No przecież Józef Piłsudski został skazany na zesłanie na Syberię przez zaborcę rosyjskiego, przez sąd rosyjski, kiedy on miał 21 lat. I to nie był ten Piłsudski, którego my znamy w mundurze marszałka, w spodniach z lampasami, prawda, z buławą marszałkowską i sumia z tymi wąsami, tylko to był no chłopak, który miał 21 lat i został dowieziony z Cytadeli w Warszawie do Moskwy, z Moskwy do Irkucka, a koleją oczywiście, pod eskortą żandarmów rosyjskich, a potem 1300 kilometrów na piechotę z kajdanami na rękach, 1300 kilometrów na piechotę. On musiał dojść z więzienia w Irkucku do miejsca swojego zesłania, do miejscowości Tunka, gdzieś tam za Tobolskiem. I no to był 21-letni chłopak. Przystojny, młody, który podobał się dziewczynom i one jemu się podobały, a on uważał, że jednak Polska jest w niewoli, trzeba o tą ojczyznę walczyć. I właśnie mówię, przypominam to w odpowiedzi na pytanie, które ojciec zadał, bo właśnie wtedy, idąc na piechotę przez te ponad 3 miesiące, przez Syberię, pod eskortą tych kozaków, czy tam żandarmów rosyjskich na koniach, Piłsudski szedł na piechotę, to on wtedy wymyślił tą jedną ze swoich słynnych sentencji. W życiu bywają rzeczy ważniejsze niż samo życie. W życiu bywają rzeczy ważniejsze niż samo życie. W domyśle była Polska, czy wolność ojczyzny. I to była sentencja, do której Piłsudski później, już do późnego wieku, do starości, bardzo często wracał. Ale on zaczynał jako właśnie 20-letni chłopak. I to jest właśnie problem naszej historii, naszych skomplikowanych, a właściwie bardzo prostych dziejów, że Polskę usiłują zniewolić od co najmniej początku, od połowy XVIII wieku, dzisiaj też innymi metodami, i gdzieś wyrasta jakieś kolejne pokolenie Polaków, które mówi sobie, tak, w życiu są rzeczy ważniejsze niż samo życie.
Panie profesorze, żeby połapać się w tych meandrach, nazwijmy to tak, wolności i zniewolenia, bo gdzieś jedno kroczy obok drugiego, jak młody człowiek może nastawić swój kompas, by nie wchodził w niewolę, tylko w wolność?
Ja co powiem, to
bo to chyba jest tak, że każde pokolenie w sposób, no powiedzmy, bardziej taki zewnętrzny albo wewnętrzny musi walczyć o swoją wolność, o swoją godność, o wolność, godność ojczyzny, o miejsce ojczyzny na mapie, nie tylko tej geograficznej, ale także geopolitycznej.
No tak, tylko ja chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że młodzi ludzie o niczym innym nie marzą, tylko o tym, żeby walczyć o wolność ojczyzny. Chociaż pewnie i tacy są. Normalny młody człowiek, taki jak moi studenci na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, czy tutaj w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, no to taki chłopak, tak, czy dziewczyna, chcą być szczęśliwi, bo to jest ten okres, kiedy się ma 20 lat, niepowtarzalny. Chcą się kochać, chcą chodzić do dyskoteki, czy tam kiedyś tam na jakieś tam wieczorki taneczne. Chcą zwiedzać, chcą podróżować, chcą się uczyć. Na ogół chcą się uczyć tego, co jest łatwe i przyjemne, niekoniecznie skomplikowane, ale jak trzeba zdawać egzamin, to skomplikowane to też zdają. I nagle następują jakieś dziejowe okoliczności. A to pierwsza wojna światowa, a to druga wojna światowa, a to powstanie warszawskie, a to legiony. I to nie, że oni marzą o tym, żeby wziąć karabin do ręki i walczyć o wolność ojczyzny, tylko te okoliczności do tego zmuszają. I to w historii Polski było wielokrotnie. No, ja chciałem powiedzieć, że ja też miałem kiedyś 20 parę lat i zacząłem swoją działalność konspiracyjną w roku 1973, kiedy miałem lat 28, byłem parę lat po studiach i powiedziałem sobie, jestem dziennikarzem, nie będę tutaj pracował dla reżimu, będę konspiracyjnie współpracował z rozgłośnią polską Radia Wolna Europa i no to było w roku dokładnie to było w lipcu, nawet to co powiem, kiedy wysłałem pierwszą korespondencję, to było w lipcu 1973 roku. Miałem niecałe 28 lat i to trwało aż do momentu, kiedy mnie bezpieka namierzyła 11 lat później. No i jestem z tego dumny, że tak mi się udawało konspirować, aczkolwiek jak mnie ten prokurator w sądzie stanu wojennego odczytywał 15, że zażąda w akcie oskarżenia 15 lat więzienia, to wcisnęło mnie w tą ławę oskarżonych i normalnie mi się trzęsły ze strachu kolana. Tak, wcale się tego nie wstydzę. No więc to właśnie mówię, okoliczności bardzo często zmuszają nas, żeby być takimi, a nie innymi. Także jeśli chodzi o miłość ojczyzny, wolność ojczyzny, oczywiście bardzo dużo zależy od tego, jak nas wychowano w domu.
No właśnie, bo czy okoliczności są w stanie jakby spowodować ten ruch, ten poryw serca, bo tak wyobrażam sobie, że żeby ten poryw nastąpił, to gdzieś coś w tym sercu takiego, co drga, no wiadomo, szybciej, wolniej, w zależności od tego, jaka jest sytuacja już w ojczyźnie, jest, ale to musi zostać wyzwolone, no bo samo z siebie chyba się nie bierze.
Samo z siebie się nie bierze, ale niech ojciec zobaczy, no jednak Polacy, słusznie czy niesłusznie, uchodzą, może nie na świecie, na pewno w Europie, za naród niepokorny, za naród, który się nie pogodzi z narzuconymi mu kajdanami i że Polacy są w związku z tym nieobliczalni, że nawet jak tam powiedział pewien wybitny prezydent francuski, generał de Gaulle, powstanie to jest polski sport narodowy. To było w sensie pejoratywnym, a ja na przykład uważam, że to akurat w ustach de Gaulle'a, który bardzo był kolaborował z Rosją przecież, z Rosją sowiecką. To nie jest tak, że to był polski sport narodowy, tylko że rzeczywiście co pokolenie dochodziło w Polsce do wybuchu powstania, dlatego że Polacy byli niepokorni, nie chcieli się pogodzić z narzuconą niewolą. Natomiast to nie jest tak, żeby te powstania tak strasznie kochamy, bo tak niektórzy może uważają, tylko że po prostu okoliczności geopolityczne, o których ojciec wspomniał, były właśnie takie, że myśmy nie mieli wyboru. Że człowiek, któremu wiążą ręce, nogi, kneblują usta, no to on chce te pęty zerwać. To dotyczy poszczególnych ludzi, a dotyczy całych społeczności, społeczeństw i wreszcie narodów.
No ale co, na przykład, panie profesorze, idąc tym tropem, krzyż pod Pałacem Prezydenckim, albo pomnik bolszewicki, który miał zostać odsłonięty, ale zebrała się grupa kilkudziesięciu osób, które zablokowały odsłonięcie tego pomnika. To jest właśnie taki wyraz, no nazwijmy to, powstańczy, że nie wiem, że nie chcemy pomnika bolszewickiego tutaj, gdzie walczyliśmy właśnie z bolszewikami, którzy mordowali, gwałcili, palili.
To prawda, to co się stało wczoraj i przedwczoraj w Ossowie koło Wołomina.
Bo z jednej strony stawiamy 22 bolszewikom, no ale także tej ideologii w jakimś sensie. Przecież oni reprezentowali na bagnetach konkretną rewolucję. Stawiamy pomnik, prawda? Ja już nie mówię jaki i z czego. A z drugiej strony na przykład jest taki problem, żeby upamiętnić 96 96 Polaków ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. I nie można, i nie można. A bo to konserwator zabytków nie widzi tam tego pomnika, a to pan prezydent Komorowski chyba też nie widzi. Jakieś takie małogodne odsłanianie tablicy gdzieś na murze. To są wszystko, nazwijmy to, chyba prowokacje wymierzone w tych ludzi, którzy myślą o czymś więcej.
Więc powiem o ludziach, którzy myślą o czymś więcej. I się chciałem odwołać do takiej książki Jana Pawła II, a dokładnie Karola Wojtyły. To się nazywało Znak Sprzeciwu. To była jego książka, która ukazała się gdzieś jeszcze na początku lat 70., chyba w połowie lat 70. I jeszcze jak był kardynałem w Krakowie. Znak sprzeciwu, i on to uzasadniał, że kiedy są sytuacje, kiedy ludzie jako zbiorowość, ale także człowiek jako jednostka jest zdeterminowanym sprzeciwem wobec zła. Oczywiście pojęcie zła i dobra niektórzy sobie interpretują według własnego sumienia oczywiście. Tylko wiemy, co jest grzechem, co jest złem, a wiemy, co jest dobrem. Otóż bardzo często bywało tak w historii, że ktoś, nawet pojedynczy człowiek, wyrażał znak sprzeciwu, potem do niego dołączali inni. Ja powiem tak, wszystkie wielkie ruchy XX wieku, i te pozytywne, i te negatywne, to rozpoczynała gromadka ludzi. Jak już wspomnieliśmy o Józefie Piłsudskim, no proszę zobaczyć, to była grupka ludzi, która była wokół marszałka, wokół Józefa Piłsudskiego, to było kilkudziesięciu ludzi. A ta słynna pierwsza kompania kadrowa to było około 140-150 żołnierzy i z tego powstało później Wojsko Polskie. Proszę zobaczyć, Lenin, Mussolini, Hitler, że tylko się przy tych zbrodniarzach będę zatrzymywał, zaczynali od garstki ludzi. A przypomnę, to były oczywiście negatywne przykłady. Lenin, bolszewicy, Hitler, hitlerowcy, Mussolini i faszyści. Natomiast proszę sobie przypomnieć, że 30 lat temu, dokładnie, w sierpniu 1980 roku było powstanie Polaków. Niech ojciec zwróci uwagę na etymologię słowa powstanie. Znaczy, powstanie to jest powstanie na przykład z klęczek, prawda? To jest, że powstanie akurat z karabinami. Ludzie powstają, bo nie chcą być w tej pozycji klęczącej, pokornej. Często wobec okupanta i wroga narodu, ojczyzny. I 30 lat temu było, czyli pokolenie wstecz. Więcej niż pokolenie już upłynęło, prawda? I to się zaczęło, to sobie wszyscy wyobrażają, a Solidarność to było 10,5 miliona ludzi. Tak, pod koniec było 10,5 miliona ludzi, ale to się zaczynało od tego, co się stało na Lubelszczyźnie, w Lublinie, w Kraśniku, w Świdniku, gdzie to było początkowo kilkunastu i kilkudziesięciu ludzi. Początkowo to była grupa kolejarzy na dworcu w Lublinie, która zatrzymała pociąg z mięsem i konserwami z Polski, gdzie nie było tego w sklepach, a to jechało akurat na olimpiadę do Moskwy. I z tego powstał wielki ruch Solidarność, a z ruchu Solidarność doszło do rozwalenia całego systemu komunistycznego Imperium Sowieckiego, które wielki prezydent Ronald Reagan, skądinąd wielki przyjaciel Polski, nazywał Imperium Zła.
Profesor Józef Szaniawski jest naszym gościem. Za chwilę powrócimy do rozmowy.
Studencka popołudniówka. Zapraszamy.
Młody duch, pracują za Bóg. Czuwaj wiarą i wytężaj słuch. Prestuj młody duch,
Twoje wiaro, pan profesor Józef Szaniawski w naszym studio. Panie profesorze, 16 sierpnia 2010, 90 lat temu, to już było po tej bitwie stoczonej, zwanej Bitwą Warszawską, Cudem nad Wisłą i tak dalej, chociaż jest to, jak wczoraj też w naszym programie mówiliśmy, wydarzenie znacznie szersze, bo front rozciągał się na 800 kilometrach prawie. 16 sierpnia 1920, co wtedy się działo?
No to nie było po bitwie, było po krytycznym punkcie bitwy, jakim był 14-15 sierpnia, to był taki punkt krytyczny, newralgiczny, możemy to nazwać, przełomowy. Natomiast 16 sierpnia, 90 lat temu, w 1920 roku, dowodzone przez naczelnego wodza marszałka Piłsudskiego, Wojsko Polskie ruszyło do kontrofensywy na bolszewików na lewe, południowe skrzydło frontu zachodniego Armii Tuchaczewskiego. I w tym wojsku ogromna większość to byli młodzi ludzie, bardzo często małolaty, nawet było dużo dziewczyn wtedy, które szły do wojska i niektóre walczyły z bronią w ręku, niektóre pracowały w szpitalach, przy radiostacjach. I to był ten punkt przełomowy, bo wojna toczyła się dalej. Ja przypomnę, że 18, tutaj pod Warszawą bolszewicy zostali pobici tam nad Wieprzem, natomiast Płock został zdobyty dwa dni później przez bolszewików, przez Rosjan, prawda? A tutaj na północ, pod Toruniem, pod Grudziądzem, oni nadal nacierali, bo myśleli, że czasem pod Warszawą już Warszawa, stolica Polski, będzie zdobyta. No tak to wyglądało wtedy 90 lat temu. Też było upalne lato i 16 sierpnia to był tak samo poniedziałek jak dzisiaj.
Bo 15 była niedziela. Tak. A w Toruniu co się działo z tym frontem, który tutaj stał nad Wisłą 18 kilometrów od nas?
Do Torunia podchodziły z dwóch stron dwie brygady kawalerii rosyjskiej. Jedna od strony mniej więcej Płońska, Sierpca, Lipna, a druga od strony Grudziądza. Byli pod Grudziądzem i chcieli opanować most przez Wisłę, żeby pójść dalej na zachód. I to była tak zwana próżnia operacyjna. Między Toruniem a Berlinem nie było ani jednego żołnierza. I oni mogli po prostu iść już prosto na Berlin i przejąć Niemcy.
Na szczęście nie doszli. Panie profesorze, powiedzmy sobie jeszcze na koniec, czy powinniśmy uczyć się historii? Jak się jej uczyć? I drugie pytanie, wiążące się z pierwszym. Czy historia powinna uczyć nas czegoś?
Ojciec zna łacinę oczywiście i pewnie lepiej niż ja. Historia magistra vita est, czyli historia jest nauczycielką życia. Ale chciałem powiedzieć, że nie można się zbyt mocno przywiązywać do tej sentencji, bo bywa czasami bardzo różnie. Powiedziałbym, polityka jest tak skomplikowana, że patrząc tylko na historię, to można się bardzo, bardzo pomylić. Natomiast chciałem powiedzieć, że tak, bez historii trudno zrozumieć dzień dzisiejszy. Cyprian Kamil Norwid, nasz wielki romantyczny poeta, mówił, że historia to jest to, co teraz, tylko w czasie przeszłym, czyli to, co było rano, żeśmy rano wstali, wypili kawę i rozpoczęli nasz dzień, to już jest historia. A to, co mówimy w czasie teraźniejszym, to jest nasza teraźniejszość. I zawsze trzeba budować w oparciu nasze życie prywatne, nawet w oparciu o to, co już tam mamy za plecami, co się wydarzyło. Myślę, że to dotyczy i wielkich spraw historycznych, jakichś postaw ideowo-politycznych, ale także naszego życia codziennego.
Czyli uczymy się historii, rozwijamy ją także twórczo w teraźniejszości.
No bo historia jest w ogóle fascynująca. Powiem tak, im bardziej niektórzy usiłują, a w Polsce się ciągle ukrywa prawdziwe fakty historyczne, usiłują to ukryć, tym bardziej jest fascynująca. Nasza historia, historia Polski poza tym jest historią bardzo piękną, bardzo ciekawą i powiem tak, jest bardzo ważną z punktu widzenia tego, żebyśmy nie mieli jakichkolwiek kompleksów, już w szczególności młode pokolenie naszych studentów dzisiejszych, bo Polacy zawsze naprawdę walczyli za wolność naszą i waszą, nigdy nie byli agresorami, to Polska była ciągle napadana, okupowana, zdobywana, a nie odwrotnie, i w przeciwieństwie do naszych sąsiadów na przykład, nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów. Nawet i takich, że hymnem Niemiec jest ciągle ten sam hymn, który był w czasach Adolfa Hitlera i III Rzeszy, czyli Deutschland, Deutschland, über alles. Czyli Niemcy, Niemcy ponad wszystko w świecie. I oni ciągle to uważają, że to jest ich hymn. U nas to się zupełnie odbiera. Bardzo fatalnie kojarzy się w innych krajach Europy również. W Rosji, która dzisiaj jest rzekomo demokratycznym państwem, gdzie rządzi taki demokrata jak Putin i taki elegancki prezydent jak Miedwiediew, a wiemy, kim są ci ludzie w rzeczywistości, nadal jest hymn zbrodniczy, komunistyczny, ludobójczy o Wielkiej Rusi, która panuje nad całym światem. Oni ten hymn, który osobiście zatwierdził Stalin, nadal mają. I dlatego mówię, nie powinniśmy mieć jakichkolwiek kompleksów jako Polacy, w szczególności młode pokolenie Polaków, które tak jak patrzę na naszych studentów na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, w Szkole Kultury Społecznej i Medialnej tutaj w Toruniu, oni mają wiedzę, ja znam trochę Amerykę, także Uniwersytet Northwest w Nowym Jorku i powiem tak, wiedza naszych studentów wcale nie jest mniejsza, tylko większa, znajomość języków chyba też, pewna taka drapieżność, jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy też, oni są po prostu biedniejsi, ale to nie jest ich wina, tylko to jest wina tych, którzy na Polskę napadali przez ostatnie 250 lat, bo nasi studenci są biedniejsi dlatego, że i Polska jest biedniejsza. To była rabowana i eksploatowana ekonomicznie bez litości.
I tu musimy postawić kropkę, a tę kropkę stawiamy w zdaniu, by Polska była z nas dumna. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Profesor Józef Szaniawski, historyk, politolog, publicysta, wykładowca WSK-SIM i UKSW był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, szczęść Boże.